pomysłowy Włodzimierz.
Uwaga na głowę.
Oni tu mówią, że pan wygląda, jakby zwariował. Dzień dobry, cześć.
Oj, a to nagrywamy.
Tak, nagrywamy, oczywiście. Dobry. Cała prawda. Przed chwilą siedziałeś w tych okularach, które teraz założyłeś mi na głowę i tak to wyglądało, jakbyś łapał jakieś komary w przestrzeni.
No, taki jest interfejs do sterowania tymi okularami. Tak to wygląda, że właśnie gestami wykonuje się polecenia.
Które... Teraz założyłeś mi te okulary wirtualnej rzeczywistości tak na głowę.
Tak, założyłem.
Ja tam widzę tylko kropeczkę przed sobą.
Albo trzeba tam spojrzeć w stronę wind i tam powinien być...
Tam jest mężczyzna teraz, przy windzie.
Tak.
Podnosi ciężary, ciężarowiec.
Będzie podnosił ciężary.
I co, ja mogę mu pomóc w podnoszeniu tych ciężarów?
W powietrzu.
Klikam w powietrzu, o.
Tak.
Wstał do góry. A, zaczyna do mnie coś mówić. Opowiada.
Tak.
W swoich ćwiczeniach.
Demo hologramów nałożonych na nasz rzeczywisty świat. No właśnie na tym polega technologia, na uzupełnianiu naszego świata, który widzimy na co dzień, o dodatkowe obiekty, informacje i w tym kierunku chcemy rozwijać nasze oprogramowanie, żeby takie informacje biznesowe...
Ale te okulary już są, trzeba przyznać, bardzo wygodne i to rzeczywiście będzie taka przyszłość, że będę szedł ulicą zaopatrzony w takie okulary i oglądał sobie rzeczywistość, która będzie wyglądała zupełnie inaczej?
Myślę, że to będzie ta sama rzeczywistość, tylko uzupełniona o dodatkowe informacje, więc może reklamy nie będą na bloku, tylko będą wyświetlane każdemu inne
tak
w jego
okulara. Tak się mówi, że będę mógł spojrzeć na twoją koszulę i pomyślę, o, jaka fajna koszula, ciekawe, gdzie on ją kupi. Od razu wyświetli mi się reklama sklepu i cena. Tak?
Dokładnie. Takie zastosowania na pewno też nas czekają. No tutaj akurat demonstrujemy okulary Microsoftu, natomiast no liczymy, że one jeszcze... przejdą ewolucję, będą mniejsze i po prostu bardziej cywilne. Natomiast no, my się skupiamy na oprogramowaniu, więc
one już każda... są, trzeba przyznać, bardzo wygodne.
No, to gratulacje dla producentów.
Czuję się trochę w kasku rowerowym.
No, bo to tak jest, taka jest mniej więcej ich wielkość właśnie, jak kasku rowerowego. Ale liczymy na to, że już niedługo, gdy nasze projekty też będziemy już mieli na badawczo-rozwojowe na wykończeniu, no to te okulary też będą bardziej jednak zbliżone do okularów, takich jak je znamy.
Aplikacje na te okulary właśnie?
Tak, właśnie to jest nasz projekt, który mamy dofinansowany z funduszy europejskich. Tworzymy aplikacje do tworzenia aplikacji właśnie na okulary. Czyli taki
zwariować można, bo ja z tobą z jednej strony rozmawiam, taki skupiony jestem na tej rozmowie, a z drugiej strony ten facet podnoszący ciężary przy windzie namawia mnie do ćwiczeń i mówi, jak to fajnie jest ćwiczyć na siłowni. I on tam rzeczywiście stoi.
Ale zauważ, że tylko ty widzisz tego faceta, który tam ćwiczy. Nikt inny go nie widzi. I to jest futurystyczna wizja świata jest taka, że niedługo zrezygnujemy całkowicie z telefonów komórkowych, a będziemy mieli tylko i wyłącznie tego typu okulary na głowie. I ten świat, który widzimy, dla każdego będzie inny.
Można tego jegomościa zmienić na jakiś żeński model?
Można, oczywiście. Tu, na tej ścianie, powinna być do wyboru bodajże cała ich tablica.
Rzeczywiście, spojrzałem na ścianę, a tam wyświetlił mi się ekran na pustej białej ścianie. O, zrobię coś z tą rakietą na przykład. Jest jakaś rakieta. Też przy windzie pokaże mi się rakieta?
W dowolnym miejscu, w przestrzeni można ją ustawić, przeciągając właśnie tak w powietrzu.
Ale to jest jak sen na żywo.
No, można tworzyć dodatkową rzeczywistość.
Brakuje mi słów. Rakieta pojawiła się przy windzie. I teraz nie wiem, co z tą rakietą, chyba mogę polecieć w kosmos. Odlotowe.
No, są takie technologie, którymi właśnie się zajmujemy. No to jest nasz projekt badawczo-rozwojowy, natomiast w chwili obecnej skupiamy się na robotach, cyfrowych pracownikach.
To za chwilę o tych cyfrowych pracownikach, bo ja przyszedłem do was cokolwiek zaniepokojony.
Czym?
Tym, że wy budujecie wirtualnych pracowników, którzy zabierą robotę tym, którzy pracują w biurze.
Tak się mówi, ale nigdy jeszcze się z tym nie spotkaliśmy. W Pirkson rozwijamy te roboty od 3 lat, a jak do tej pory no żaden z pracowników naszych klientów nie został z tego powodu zwolniony. No, natomiast wielu jest zadowolonych z tego, że nie muszą wykonywać monotonnej pracy, którą do tej pory robili, tylko otrzymali nowe obowiązki.
To jest bardzo ciekawy światowy trend, bo mówi się, że automatyzacja zastąpi ludzi, a pracowników cały czas brakuje.
Ten trend, o którym wspomniałeś, że pracowników brakuje, cały czas słyszymy o tym, że no, bezrobocie spadło i bardzo dobrze, natomiast dzięki temu ciężko znaleźć osoby do, no właśnie takiej, jak to się mówi, mrówczej pracy, które będą wykonywały takie czynności, które są mało rozwojowe.
I potrafisz nakłonić tego gościa, jego mościa, siła czas pod windy, żeby usiadł do komputera i pracował przy nim?
No jego może nie, ale jego kolegów jak najbardziej, bo no, to jest oprogramowanie, którego nie widzimy, nawet w wirtualnej rzeczywistości. Jest to po prostu lista komend, które wykonują się na komputerze, wcześniej zdefiniowane. Te czynności wszystkie, które wykonywał pracownik, są odwzorowane właśnie w takim niewidzialnym...
Więcej informacji o wirtualnych pracownikach.
Pomysłowy Włodzimierz.
Można powiedzieć, że jestem w fabryce pracowników. Wirtualnych pracowników, wirtualnych ludzi?
Tak, tym się właśnie zajmujemy. No może ludzi nie, ale pracowników. Każdy nasz tutaj cyfrowy pracownik musi mieć nadane odpowiednie uprawnienia w firmie, założone konto.
No ci wasi pracownicy komputer, mają imiona.
Własny swój komputer, tak, a często obecni pracownicy ludzcy właśnie uczłowieczają te wirtualne roboty, nadając im imiona. Dzięki temu łatwiej się komunikować, ponieważ z takim pracownikiem cyfrowym można się jak najbardziej komunikować za pomocą maila, za pomocą...
Oni są zarejestrowani w kadrach jako pracownicy.
Są. Okazało się, że trzeba u niektórych klientów ich zarejestrować w kadrach, żeby można było założyć konto z dostępem do informacji firmowych. Więc tak, to też wymusiło czasem nadanie imienia, no bo każdy pracownik musi mieć imię.
Tak to wygląda, tak, że wchodzimy do biura, w którym jest ten wirtualny pracownik, a tam biurko, na biurku komputer włączony, przy biurku krzesełko, komputer pracuje, coś się tam dzieje, a na krześle nie ma nikogo.
Nie ma, tak.
Pusto.
To wygląda rzeczywiście w niektórych. Przy niektórych projektach dokładnie stoją otwarte laptopy, na których pracują niewidzialni pracownicy.
To bardzo często wtedy właśnie komputer jest opisany imieniem tego pracownika, tak, tego wirtualnego pracownika, bo imiona bardzo różne się zdarzają. Mamy Tomasza, który pracuje, przygotowuje raporty, mamy Honoratę, która księguje, mamy Anastazję, która rozlicza kadry, więc tych robotów jest bardzo dużo i my potrzebujemy tego jako ludzie, żeby dać im tę część humanitarną, żeby można się było do nich zwracać, żeby można było powiedzieć: Honorata księguje faktury, Honorata dzisiaj zaksięgowała ileś faktur, Tomasz przygotował ileś raportów, więc my tego potrzebujemy i to w firmach bardzo szybko wchodzi, bardzo naturalnie wchodzą ci pracownicy do pracy.
To co robią ci pracownicy wirtualni? Oni są pracownikami biurowymi, tak?
Oni są typowo biurowymi pracownikami i oni realizują procesy, które wcześniej ludzie realizowali na komputerach, tylko i wyłącznie na komputerach, czyli przenosili dane pomiędzy aplikacjami, wpisywali dane do różnych systemów i teraz mogą to przejąć pracownicy cyfrowi, tak, nasze roboty.
Jak to sobie wyobrazić, powiedzmy konkretnie o jakimś procesie?
Chyba najciekawszy proces taki wyobrażalny to jest proces księgowania faktur. Każda firma ma oczywiście koszty, te faktury do niej przychodzą w różny sposób. Coraz częściej są to faktury elektroniczne i przychodzą na maila. U jednego z naszych klientów, dwóch pracowników, zajmowało się właśnie księgowaniem takich faktur. Na jednym ekranie mieli uruchomiony program pocztowy, odbierali na maila fakturę, na drugim ekranie mieli odpalony system księgowy, gdzie dane z tej faktury przepisywali. Robotyzacja polega na tym, że to robot sam teraz już odbiera te faktury, odczytuje z maila te PDF-y, loguje się do systemu księgowego i wprowadza informacje o tych fakturach. Czyli można powiedzieć, że z jednej strony nasz robot uwolnił tych dwóch pracowników od robienia tych czynności, bo to jest 2,5 tysiąca faktur miesięcznie, uwolnił ich, ale oni mogli się zająć innymi rzeczami. Rzeczami, które były tak naprawdę wartością dodaną dla firmy, bo księgowanie faktur nigdy taką rzeczą nie jest. Oni mogli się skupić na optymalizacji innych procesów, zająć się zupełnie innymi rzeczami. I w ten sposób oni sami się rozwijają i oni chcą tak pracować, bo wprowadzanie po raz setny tej samej faktury no, może być naprawdę żmudne dla człowieka.
Ten prawdziwy, realny człowiek może robić coś powiedzmy no, bardziej twórczego.
Takie jest założenie, żeby właśnie ludzie do tej swojej pracy zrobili coś twórczego, do czego jesteśmy stworzeni, ale żeby te czynności powtarzalne, których jest bardzo dużo w firmach, można było przekazać chociażby robotom.
Sami nawet mówimy o czynnościach odhumanizowanych.
Tak, i to tak jest. My jako firma, która jest średnią firmą, nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile takich jest czynności, które ludzi odhumanizują, że ludzie bezmyślnie niektóre rzeczy robią i te rzeczy już od dawna powinny robić roboty, a ludzie powinni się zająć kreacją, tworzeniem czegoś, wymyślaniem czegoś, do czego jesteśmy jesteśmy stworzeni. Roboty te, o których rozmawiamy, nie mają sztucznej inteligencji. One odtwarzają, tak jak roboty produkcyjne, te same ruchy cały czas, które wykonują ludzie. A ludzie mogą robić coś wartościowego, to co pomaga rozwijać się w firmie.
No dobrze, ale robot w biurze się nie myli?
Robot nigdy się nie myli. Robot za każdym razem odtworzy tą samą czynność w ten sam sposób. I roboty, a człowiek oczywiście, myśląc o takich czynnościach powtarzalnych, no jest skazany poniekąd na błąd i zawsze ten błąd jest liczony.
Pomyślę sobie, a jak ta faktura jest źle wypisana, a jak potrzebna jest korekta faktury i tak dalej, i tak dalej?
Zawsze w każdym procesie są czynności weryfikacyjne. Chociażby można sprawdzić, czy było zamówienie na tą usługę, która jest na tej fakturze. Czy jest zamówienie, czy nie ma zamówienia, czy te dane się zgadzają. Więc zawsze są czynności takie, że robot to weryfikuje na bazie danych, które mamy, bo tych danych cyfrowych w każdej firmie jest coraz więcej, więc roboty mogą to zweryfikować i robią to lepiej niż ludzie, bo nie zapomną sprawdzić i nigdy się nie pomylą.
I pracują przez 24 godziny na dobę tak naprawdę?
Tak. Mogą. Zdarza się, że tak pracują, chociaż znowu wracając do tego, że współpracują z ludźmi, często okazuje się, że ludzie wolą pracować wtedy, kiedy jakby inaczej, żeby robot pracował wtedy, kiedy oni pracują, bo wtedy ta wymiana danych pomiędzy ludźmi a robotami jest taka naturalna i płynna. No i też się okazuje, że często w nocy są okienka serwisowe, na przykład dla służb IT, które robią backupy w nocy, dbają o systemy. No i wtedy lepiej, żeby wiadomo, robot nie działał, tylko tak jak pracownik odpoczywał i dał się wykazać pracownikom odpowiedzialnym za utrzymanie wszystkich systemów w firmie.
Roboty biurowe już istnieją w ilu biurach?
Mamy około 400 klientów, w których biurach już roboty pracują. Mamy ponad 60 robotów, które już pracują u naszych klientów.
Mówiliście o tym, że robot jest dokładniejszy od człowieka, ale pytanie brzmi, czy jest tańszy od człowieka?
Zawsze jest tańszy od człowieka, bo robota trzeba oczywiście patrzeć w pewnym zakresie czasu i nie wolno robić, informatyzować procesów, gdzie to się po prostu nie opłaca. Robot powinien się zwrócić. My mamy wskaźnik taki, że zwraca się w 24 miesiące maksymalnie, a częściej celujemy w rok albo nawet krócej. Więc mamy zawsze perspektywę czasu, gdzie robot jest tańszy od człowieka, albo inaczej, on musi być tańszy od człowieka, bo nie ma sensu zastępować ludzi droższymi rozwiązaniami, kiedy ludzie mogą robić te czynności.
Jest tańszy, bo nie płaci się ZUS-u.
Poniekąd też. Jest tańszy i nie chodzi na urlopy, nie choruje. To są te aspekty też, które trzeba uwzględnić, myśląc o robotyzacji. Ale jest tańszy dlatego, że mamy teraz bardzo dużą presję płacową wśród pracowników i ludzie, żeby realizować trudne czynności, takie żmudne czynności, chcą też zarabiać tak naprawdę coraz więcej. Więc w coraz więcej miejsc po prostu opłaca się stosować robot.
Nawiążę tylko siłacza przed windy, od którego zaczęliśmy, nie będzie chciał karnetu na siłownię na przykład.
Tak, nie będzie chciał karnetu na siłownię, nie będzie chorował nam robot i będzie tak naprawdę dostępny cały czas.
Polski problem może być następujący, że u nas bardzo szybko zmieniają się przepisy i tego robota trzeba będzie co pół roku przeprogramowywać.
To możliwe, jak najbardziej, ale też no, dużo prostsze czasem niż przeszkolenie na przykład wielu osób z nowych przepisów. Tak? Zmieniamy tak naprawdę jednego robota, który działa w kilku obszarach i przepisy mamy już jakby uwzględnione, tak? A szkolenia osób no, też wymagają czasu i nakładów, więc nawet w momencie, kiedy mamy bardzo często zmieniające się przepisy, no nie jest to jakąś przeszkodą do robotyzacji.
Zawsze powstaje pytanie, czy bać się tej nowej rzeczywistości, czy nie?
Znaczy, ja bym się tej rzeczywistości nie bał, bo tak naprawdę już w wieku XIX mieliśmy sytuację, że przyszła pierwsza rewolucja przemysłowa, pojawiły się maszyny w produkcji. I wtedy ludzie też się tego bali, że zabiorą te maszyny pracę. Z Anglii mamy przykłady, że wyciągali te maszyny przed zakłady pracy, palili je i niszczyli. Do niczego to dobrego nie doprowadziło, tego trendu nie udało się zatrzymać, a się okazało tak, że to ludzie nie stracili pracy, tylko zmienili sposób swojej pracy. Zamiast powiedzmy pracować na linii produkcyjnej, oni serwisowali maszyny i zajmowali się zupełnie innymi rzeczami. I teraz tak naprawdę się zaczęła już czwarta rewolucja przemysłowa i ta czwarta rewolucja przemysłowa też zmieni ten paradygmat pracy, który znamy. My już nie będziemy robili czynności powtarzalnych, to będą robiły roboty. My się skupimy na wartości dodanej, na produkcji, nie wiem, małych ilości asortymentu, ale żeby był on zindywidualizowany. Więc po prostu świat się zmienia i my tego nie zatrzymamy.
Z wirtualną rzeczywistością nie ma co dyskutować. Trzeba się do niej przyzwyczaić. Koniec, kropka.
Chociaż ja takie mam, są trendy.
No, chociaż ja mam pewne obawy, że a nuż wymyślicie robota, który będzie przeprowadzał wywiady. Włożycie mu tam zestaw jakichś standardowych pytań.
No pewnie
nawet
też
nie 10, tylko 135.
Pewnie też by się dało takiego skonstruować, który mógłby takie pytania zadawać. No to jest też trend robotyzacji, też jest w jakimś stopniu powiązany z trendem na sztuczną inteligencję. W chwili obecnej jeszcze te roboty jakby bardzo mało z tego korzystają, ponieważ dużo jest jeszcze obszarów, które w taki sposób jakby zdefiniowany z góry można...
Ta technologia bywa jeszcze nieporadna, czasami koślawa, tak?
No jest na tyle koślawa, na ile jej twórcy. Chciałem nawiązać bardziej do tego, że w przyszłości będzie to można powiązać ze sztuczną inteligencją i po prostu modelami decyzyjnymi, gdzie coraz więcej jakby decyzji będą mogły te roboty w swojej pracy podejmować. No bo na razie wykonują z góry ustalone algorytmy, z góry ustalone ścieżki postępowania, no ale w przyszłości mają.
W przyszłości obawiam się, że świat wirtualny będzie atrakcyjniejszy od tego rzeczywistego.
No ja tak nie uważam zupełnie, bo zauważyłem, że zmiany, które są teraz, doprowadzają do tego, że biznes staje się bardzo relacyjny. I o ile mamy coraz więcej informacji, już my jako ludzie nie jesteśmy w stanie ich przetwarzać, to tak naprawdę coraz więcej biznesu robimy na zaufaniu do siebie. Tego roboty nigdy nie zrobią. Roboty nigdy nie uzyskają naszego zaufania, chociaż będą być może niedługo inteligentniejsze od nas i będą potrafiły przetwarzać więcej informacji. Ale relacja, jaką wytwarzamy pomiędzy ludźmi, dzięki temu staje się silniejsza. I na tym budujemy biznes. Więc ten świat idzie w tą stronę, że czynności, które są robione w biurach, być może będą zautomatyzowane, ale tak naprawdę to człowiek będzie tak naprawdę rządził tym, z kim współpracuje robot, co robot będzie w tej chwili robił. To dalej będzie w rękach człowieka, bo te relacje nie giną, a uważam, że się rozszerzają.
Miejmy nadzieję, trzymam za słowo i dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Do miłego.
Pomysłowy Włodzimierz.